Spocznijmy. Witam jeszcze braterstwo Wiesławów. Z Rybnika, tak? Dobrze mówię. Także myślę, że jesteśmy już w komplecie. My jako chrześcijanie powiem wam, wybraliśmy bardzo trudną drogę. Nie wiem, czy jesteśmy tego świadomi. My jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi, którzy często jesteśmy na cenzurowanym, często jesteśmy wytykani, często jesteśmy ludźmi traktowanymi tak dosyć niepoważnie. I można sobie zadać pytanie, czy jestem tego świadomy? Czy jestem świadomy tego wszystkiego, co może mnie spotkać w przyszłości? Bo my jako chrześcijanie powinniśmy wiedzieć swoją przyszłość. Powinniśmy wiedzieć, co nas czeka. I Boże Słowo tak jednoznacznie określa. I powiem wam wszystko. Powiem wam jako taki na sposób taki zmysłowy. To nic dobrego nas nie czeka. Nic dobrego. A z drugiej strony to czeka nas coś, co przewyższa wszelkie jakiekolwiek nasze zrozumienie. Wieczność z Bogiem. Wieczność z Bogiem. Ale nim to nastąpi, powinniśmy również wiedzieć, co przed tym nas może spotkać. I Boże Słowo tak jednoznacznie. Bóg nic nie ukrywa. Bóg wszystko mówi wyraźnie i jasno. Nic nie ukrywa. Jezus Chrystus, kiedy był na ziemi, On jasno się wyrażał. I nim jeszcze przejdziemy później do listu do Rzymian, a wcześniej chcę zacytować słowa, które są zapisane, my znamy je wszyscy. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza jest takie słowo. Od 5 wiersza będę czytał. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, mówiąc, ja jestem Chrystusem, i wielu zwiodą. Czyli w pierwszej kolejności czeka nas zwiedzenie. Zwiedzenie wokół nas. I Jezus nam mówi, abyśmy byli ostrożni, abyśmy się nie dali zwieść. Abyśmy się nie dali zwieść. Czyli pierwszą rzeczą to jest zwiedzenie. Drugie to tak, usłyszycie też o wojnach i pogłoski o wojnach. Uważajcie, abyście się nie trwożyli. Wszystko to bowiem musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. I my rzeczywiście widzimy dzisiaj to wszystko, co się dzieje. I powiem wam tak, z takiej ciekawości, ponad 50% państw światowych jest zaangażowanych w wojny. Polska też. Bo wysyłamy tam gdzieś, prawda, w różne regiony świata. Czyli też jesteśmy zaangażowani. Krótko mówiąc, dochodzi do tego, że cały świat będzie zaangażowany. Będą to wieści, które dzisiaj nie ma jakiejkolwiek wiadomości czy coś, żeby nie było mowy o jakichś konfliktach, o jakichś wojnach, o jakichś wydarzeniach. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami. I Jezus to zapowiedział i w tej chwili to mamy. To mamy. Wiemy, jak wiele narodów cierpi głód. Wiele narodów cierpi głód. Wiele narodów jest bezradnych. Bezradnych. Nie mają skąd, nie mają czego. Dalej mówi, że będą miejscami trzęsienia ziemi. Oczywiście ktoś powiedział, no zawsze były trzęsienia ziemi. Ale w tym czasie jest niesamowite nasilenie. I to będzie coraz więcej. Także krótko powiem, że w ciągu tych 60 lat, które minęli, to było około tych trzęsień ziemi, było około 80% przed tym, co się wcześniej wydarzało, odkąd ludzie zaczęli po prostu notować czy zapisywać. Czyli takich potężnych trzęsień ziemi jeszcze najprawdopodobniej, a nie najprawdopodobniej, na pewno będzie jeszcze więcej. Dalej mówi, lecz to wszystko jest początkiem boleści. I tutaj Boże Słowo mówi, ale to się musi stać. I Boże Słowo mówi dalej, co dotyczy już nas osobiście. Wtedy wydadzą was na udrękę, będą was zabijać i będziecie znieważani przez wszystkie narody z powodu mego imienia. I kiedyś to myśleliśmy, a to jest takie coś niezrozumiałe, niepojęte. Dzisiaj widzimy to wyraźnie. Dzisiaj widzimy to wyraźnie, ale to jest początek. Kiedy patrzymy na te kraje, gdzie prześladowani są chrześcijanie, to oni są tylko prześladowani z powodu imienia Jezusa Chrystusa. Nie z powodu innego imienia. Z powodu imienia Jezusa Chrystusa. I bez jakiejkolwiek przyczyny, nie ma żadnego uzasadnienia jakiegoś takiego sensownego, przez co oni są, dlaczego oni są prześladowani. Tylko dlatego, że wierzą w Jezusa Chrystusa, że czczą Go, że On jest ich Panem. I to będzie czekać coraz większą liczbę ludzi na świecie. I w tej chwili, jeżeli słyszymy wiadomości na temat prześladowań chrześcijan, to przechodzą, zresztą w tej chwili możemy mieć dostępy przez internet i tak dalej, to się dzieją rzeczy niesamowite. Niesamowite rzeczy się dzieją. Jak są prześladowani chrześcijanie? I teraz, kiedy powiem, to również może być nasza przyszłość. My dzisiaj, chwała Bogu, mamy wolność. I te prześladowania mamy, tak można powiedzieć, takie miękkie. Ale czy jesteśmy przygotowani na te prześladowania, kiedy powiedzą, słuchaj, wyrzeknij się Jezusa i będziesz wolny, a jeżeli nie, to stracisz życie. Czy jesteśmy do tego przygotowani? Mogą przyjść takie czasy. Na pewno przyjdą takie czasy, ale możemy i my być zastani w tym czasie. Dlatego, tak jak mówię, że jest to coś, co jest naszą przyszłością. Nie naszą, to naszych dzieci. Wtedy, a wówczas wielu się zgorszy, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. I widzimy, że wiecie, trzeba sobie szczerze powiedzieć, czy nasi bracia cieleśni, nasze siostry cieleśni, nasi jacyś tam dalsi kuzyni, oni nas nienawidzą. Nie mówią tego może, czasami mówią, nie mówią tego, ale taka jest sytuacja. Nie traktują nas poważnie. I Piotr pisze, oddajcie Bogu chwałę za to, dlatego że Duch Boży, Duch chwały jest nad wami. Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. I bardzo często Boże Słowo mówi o tym zwiedzeniu. Tutaj w tym rozdziale jest kilka razy wspomniane o zwiedzeniu. I Jezus przestrzegał. To są słowa Jezusa. Jezus przestrzegał. Powstanie bardzo wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. Dzisiaj mamy posiew tego wszystkiego. Dzisiaj mamy multum proroków. I to, co Bóg nas nauczy, aby rozważać proroctwa. Aby rozważać, aby nie przyjmować na hop. Wiecie, kiedy ja, myślę, że w tym 30-paroletnim bycia chrześcijaninem, to słyszałem tyle proroctw, że w tej chwili powinny być całe Gliwice zbawione. Cała Polska od Gliwic do Gdańska, takie było słowo, będzie zbawiona. I będzie wielu takich proroków, którzy będą siać słowa, które nie pochodzą od Boga. Po to, aby oszukać. Po to, aby dać fałszywą nadzieję ludziom. Po to, aby ludzi po prostu oszukać obietnicami, różnymi, prawda, rzeczami, które ludzie będą pragnąć. Ludzie będą łaknąć tego, bo powiedzą, no Bóg jest dobry, czyżby Bóg aż tak chciał postępować ze mną jako zwierzącym człowiekiem. Pamiętajmy, że Bóg powiedział, że przyjdą na nas trudne czasy. Dlatego bądźmy na to przygotowani. A ponieważ zmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie. I tu jest największe zagrożenie dla Kościoła. Największe zagrożenie dla Kościoła, kiedy miłość oziębnie. Jeśli miłość w Kościele oziębnie, nie ma Kościoła. Nie ma Kościoła. Jest to bardzo istotne, bardzo ważne. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czy my, jako ludzie wierzący, mamy ten posiew miłości do braci, do sióstr, ale również do tych, którzy giną? Nie oceniamy ludzi przez pryzmat swojego, tak można powiedzieć, umysłu, ale przez pryzmat tego, co Bóg o nich myśli, że ci ludzie potrzebują zbawienia, tych ludzi myśmy powinni kochać, oczywiście nienawidzieć to, co robią, ale ludzi kochać. Dlatego, kiedy Kościół zatraci to, to Kościół zatraci swoje przesłanie, zatraci swoją misję. I jest to bardzo ważne. Przejdźmy teraz do listu do Rzymian, 13 rozdziału. Listu do Rzymian. Apostoł Paweł na początku tego listu mówi o zależności, prawda, podległości, uległości i tak dalej. I później mówi o należności, co Bogu, to Bogu, co cesarzowi, to cesarzowi. I przychodzi do miejsca, gdzie mówi od może przepraszam, bo ja tu mam troszeczkę. List do Rzymian, tak, 13 rozdział. I później apostoł Paweł mówi takie słowa. 13 rozdział od wiersza 8. Boże Słowo mówi tak. Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Wiecie, jest to słowo mnie niesamowicie poruszyło. Dlaczego? Dlatego, że my tą miłość to tak traktujemy po prostu, można wybiórczo, może do kogoś, może do tego, może do tamtego. Ale miłość jest gwarantem naszego chrześcijańskiego życia. Miłość jest gwarantem rozumienia Boga. Jeżeli my nie mamy miłości względem siebie nawzajem, względem, tak jak powiedziałem, tych, którzy nas nienawidzą, to coś jest z nami nie tak. I dlatego apostoł Paweł mówi, nie bądźcie nic winnego oprócz miłości, gdyż to nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał i jakiekolwiek inne przykazanie w tych słowach się streszcza. Mianowicie będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. I to jest podstawa chrześcijańska. Miłość nie wyrządza zła. Miłość zakrywa. Miłość, jeżeli patrzymy przez miłość człowieka, to my patrzymy na człowieka, nie patrzymy na jego grzech. I my mamy dostęp do tego człowieka, aby mu pomóc, aby on ten grzech pokonał. Bo my nie pokonamy tego grzechu, bo to jest jego grzech. Ale on, dać mu nadzieję, żeby on ten grzech pokonał. Dlatego jest to istotne. Jeżeli my miłujemy, to takie rzeczy nie mają miejsc, nie powinny mieć miejsca. I wierzę, że nie mają miejsca wśród nas. Czyli te wszystkie rzeczy, które tu są wymienione. Nie powinny i wierzę, że nie mają miejsca wśród nas. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, tak więc wypełnieniem prawa jest miłość. Jeżeli ktoś nie wypełnia prawa, zginie, prawda? Ja nie mówię o zakonie, który miał tam swoje przepisy, ale tego prawa, Bożego prawa, które i w tym zakonie jest też niezmienne. Dlatego w prawie Mojżeszowym też jest niezmienne. Są, prawda, postanowienia Boże, które są niezmienne. I dalej, jeżeli my będziemy to przestrzegać, to nie będziemy, jeżeli będziemy mieć miłość do bliźniego, nie będziemy wyrządzać zła bliźniemu. Jest to wykluczone. Dlaczego? Bo miłość, która jest w naszych sercach, powoduje to, że my patrzymy na osobę jako osobę, która potrzebuje ratunku, która potrzebuje Boga, a nie sposób kogoś ratować, jeśli po prostu nie ma takiej szczególnej motywacji do tego, żeby autentycznie i szczerze ratować. A czyńcie to, nie znając czas, że już nadeszła pora. Przepraszam, a czynicie to, znając czas, że już nadeszła pora, abyśmy się obudzili ze snu. Teraz bowiem bliżej jest zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Boże Kościele, bliżej jest zbawienie w chwili, kiedyśmy uwierzyli. Bliżej jest zbawienie, ja jeszcze rozumiem to w ten sposób, że mamy większą świadomość, mamy większą pewność, mamy większą gwarancję, która jest w naszym umyśle, która jest pewną gwarancją od Boga, że nasze zbawienie jest bliżej, jak było, kiedyśmy się nawrócili, kiedy myśmy uwierzyli w Boga. I dlatego apostoł Paweł mówi: noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy uczciwie jak za dnia, nie w hulankach i pijaństwach, nie w rozwiązłości i rozpustach, nie w sporach ani w zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie troszczcie się o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Największym naszym zagrożeniem ludzkości to jest tak. Pierwszą rzeczą to jest coś, co jest takie ukryte. Kiedy spotykamy się jako bracia, to często przychodzi do naszego umysłu już takie, można powiedzieć, ocenienie tego brata czy siostry. Już jest nasza ocena, że patrzymy przez pryzmat tak, jak my to rozumiemy. Wiecie, i to jest niesamowitą przeszkodą. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często słyszymy od kogoś, a wiesz, on jest taki i taki. I my patrzymy na daną osobę pod kątem to, cośmy słyszeli. A Jezus co mówi? Bądźcie myśli Chrystusowej, przeobleczcie się w Chrystusa. Patrzymy na, jeżeli to jest brat, jako na brata, który jest równy ze mną, którego Bóg wykupił, którego Bóg przeznaczył do królestwa, a my po prostu oceniamy, że jak gdyby on się nie nadawał do tego. Dlatego bądźmy w tych ocenach, patrzmy zawsze tak, jak patrzy Jezus Chrystus, dlatego mówi: przyobleczcie się w Chrystusa. I to jest dalej, my tak jak o tych rzeczach, które były tu wymienione w wierszu 9, my sobie po prostu rozprawiliśmy, ale na pewno mamy problemy po prostu z innymi kwestiami w naszym życiu, z innymi sprawami w naszym życiu. Tutaj jest tak, postępujmy uczciwie jak za dnia, nie w hulankach i pijaństwie, nie w rozwiązłości i rozpustach, nie w sporach, ani nie w zazdrości. I tu szczególnie takie spory, zazdrość i tak dalej. My no jesteśmy ludźmi i te cechy człowiek posiada. Tylko czy człowiek nad tym panuje? Czy człowiek nad tym panuje? Jeżeli my jesteśmy myśli Chrystusowej, to my nad tym panujemy. Jeżeli nie, to damy się ponieść. Jakieś spory, prawda, jakieś zazdrości, one gdzieś tam są ukryte w nas, prawda, że my po prostu często nie wykazujemy tego. Ale tu Boże Słowo mówi tak, żebyśmy byli jako uczynki ciemności, a obleżmy się zbroję światłości. A jeżeli jest zbroja światłości, to nasze życie jest jasne. Nasze życie jest życiem, które jest oświetlone, które widać, które nie jest ukrytym. I wiadomo, że jeżeli człowiek coś chce zrobić dobrego, to najlepiej, żeby nikt nie widział. A kiedy nie widać? No nie widać, jak jest ciemno, jak jest w nocy. A Jezus co mówi? Że przyszedł na świat i co? I przyszła na świat przyszła światłość. Światłość. I Jezus oświeca, powinien oświecać nasze życie, które powinno być czyste, które powinno być tego. I o czym tu chcę powiedzieć? Wiecie co? Są to czasy, kiedy apostoł Paweł w miłości do tych ludzi, którym zwiastował, mówi o tym, słuchajcie, czas się przybliżył. Obleczmy się w Chrystusa, żyjmy tak, jak nas Chrystus nauczał, dlatego że dni są złe, dlatego że dni są bliskie już końca. I on to pisał w pierwszym wieku, a dzisiaj mamy XXI wiek. I dla apostoła Pawła było to bliskie. Czy dla nas jest to tak bliskie, jak było apostołowi Pawłowi? Nasze życie, aby było czyste, aby było nienaganne przed Bożym obliczem, abyśmy mogli być przed Jego tronem. I Bóg uczynił wszystko, aby tak było. Bóg uczynił wszystko, aby tak mogło to funkcjonować w naszym życiu. Dlatego, kiedy czytamy o Bożym Słowie, że żebyśmy postępowali tak, żeby wszystko było przezroczyste, żeby wszystko było czyste. I tutaj jeszcze wrócę do pewnego, jeszcze jedną rzecz chcę tutaj zaznaczyć. I Boże Słowo mówi tak. To jest list do Tesaloniczan, pierwszy list, rozdział 4 i od wiersza 15. Bo to mówimy przez Słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. I tutaj chcę powiedzieć o tym, że Paweł miał tą świadomość, że po jego śmierci on się spotka z Panem. Po jego śmierci. I tutaj on pisze, że my, którzy pozostaniemy i tak dalej. I dalej mówi tak, gdy sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanioła i dźwiękiem trąby Bożej stąpi z nieba i umarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze na spotkanie Pana, także zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. A o czasach i porach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy, bo gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich zagłada, zguba, jak bóle na kobietę brzemienną i nie ujdą. I tutaj czwarty wiersz. Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień was nie zaskoczył jak złodziej. I tu kwintesencją tego wszystkiego, co może miłość czynić w naszym życiu, to jest otwartość do Boga, otwartość do Jego Słowa, wiara w Jego Słowa i to wszystko, co jest przed nami, wiara w to, że to wszystko się wydarzy. I to, co tutaj pisze apostoł Paweł, mówi tak, że wy nie jesteście w ciemności. Wyście przeszli z ciemności do światłości i ten dzień nie powinien was zaskoczyć. Jaki to jest dzień? Wiecie, on jest dla nas bardzo różny dzień. Dla kogoś to może być za tydzień, dla kogoś to może być za ileś tam, kiedy to życie ziemskie skończy. Mamy być cały czas przygotowani, mamy cały czas być świadomi, że żyjemy z Bogiem, że powinniśmy miłować Boga, miłować bliźniego, miłować, tak jak wcześniej powiedziałem, tych, którzy nas nienawidzą, aby miłość nasza była treścią naszego życia, aby nie było między nami rzeczy, które są normalnie wśród ludzi, którzy nie znają Pana, którzy nie znają Jezusa Chrystusa. Dlatego czujmy się takimi i bądźmy, bo jesteśmy takimi, tylko weźmy to od Boga. Jak tu pisze, aby ten dzień nas nie zaskoczył jak złodziej, aby to wszystko, co jest przed nami, nie zaskoczyło nas. To mogą być różne sytuacje, to mogą być różne dni, to mogą być różne wydarzenia, które no niejednokrotnie będą nas powodować w nas rzeczy, na które możemy być nieprzygotowani. Ale Bóg mówi, na jedno mamy być przygotowani. Mamy być przygotowani na to, że Jezus Chrystus nas wykupi i On nas chce doprowadzić do końca. On daje obietnicę również, że nikt nas nie wyrwie z Jego ręki. Jest to Boża obietnica. Ale co? Tam pisze nikt i nic. Zagrożenie jest zawsze w nas. Zagrożenie utraty łączności z Bogiem jest w nas. Nie w Bogu, nie w ludziach, nie w bracie, nie w siostrze, nie w tym świecie, ale w nas. I jeżeli mamy miłość, to jesteśmy bezpieczni. Jeżeli patrzymy na wszystkich, którzy nas otaczają z miłością, to wtedy mamy zabezpieczenie. Zabezpieczenie od Boga, że nie zwątpimy, że nie damy się oszukać, że nie pójdziemy, jak to jest napisane, na manowce wiary, tylko będziemy się trzymać Bożego Słowa. W 24 rozdziale również Mateusza tam jest napisane, ale Słowo Boże trwa, ale Słowo Boże będzie do końca. I co ciekawego, kiedy czytamy w 14 rozdziale, 24 wierszecie, że mówi tak, że kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. Czyli Bóg nie powiedział nas, że my sobie tak po leku, tylko tam pisze, kto wytrwa. A wiecie, co to znaczy wytrwać? Jak jest wytrwanie, to są trudności. Bo jeżeli nie ma trudności, to po co nam w czymś wytrwać? Nie ma potrzeby, bo wszystko mamy na wyświetlenie. Natomiast jeżeli chodzi o to wytrwanie, to on zawsze mamy do czynienia z trudnościami. I Bóg mówi, że On będzie z nami, że On jest z nami. I że dopóki jesteśmy na tej ziemi, zawsze będzie z nami do chwili, aż my będziemy z Nim po spotkaniu już z Bogiem, po wypełnieniu tego wszystkiego. I tam jeszcze 14 wiersz, do którego się odwoływałem, tam mówi tak. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi. A czym się charakteryzuje Królestwo? Królestwo Boże. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I teraz odrzućmy słowo miłość. Tak Bóg, czy świat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, miał życie wieczne. Tutaj widzimy, że bez tego słowa ono jest kluczowe w tym. W tej obietnicy Bożej. Ono jest kluczowe tam. Tak Bóg umiłował świat. My powinniśmy tak się miłować, abyśmy się sami nie pozatracali. Abyśmy sami gdzieś nie poszli na, tak jak powiedziałem, na manowce wiary. Miłość jest wszystkim. Apostoł Paweł jednoznacznie, kiedy czytamy 13 rozdział listu do Koryntian. Wiara, nadzieja, miłość. Wiara się skończy, nadzieja się skończy, a co zostanie? Miłość. A jak nie mamy tej miłości, to będziemy z Bogiem? Dlatego, kochani, miłujmy się. Jak Jan pisze, nie słowem, ale czynem i prawdą. Dlatego patrzmy na siebie jako na kogoś, kogo Bóg wykupił, kogo Bóg obdarzył, kogo Bóg postawił obok ciebie. Może czasami, żeby cię doświadczyć. Może po to, żeby pokazać ci, jaki jesteś. I chwała Bogu za to, że Bóg w swoim planie umieścił nas. Mam takie pragnienie, aby teraz wstać i modlić się, dziękować Bogu. Dziękować Bogu za to, że On miłował. Ale modlić się, módlmy się do Boga, aby ta miłość, którą Bóg pragnie, abyśmy mieli, ona żyła w nas. Ona była takim, można powiedzieć, sztandarem, takim czymś widocznym w naszym życiu. Aby była tak, jak pisze, że po czym poznają wierzących ludzi? Po miłości was poznają. Nie po tym, jak mówisz, nie po tym, co obiecujesz, ale po tym, że miłujesz. Że miłujesz. A miłość co to jest? Miłość to jest dawanie. Miłość to jest dawanie. Kogo? Siebie. Siebie. Czy jestem gotów dać siebie komuś? Tak jak Jezus Chrystus dał siebie za nas. Dał siebie za nas. Aleluja.
Chwała Bogu. Dawno mnie tu nie było, ale jesteśmy już z wami. Akurat te wakacje były takie, że gdzieś w każdy weekend byliśmy w innych miejscach, ale jesteśmy znowu z wami. Cieszymy się, że możemy tu być. Ja chciałbym się podzielić z wami tym, co jest zapisane w Biblii. Jakiś czas temu dzieliłem się z listu i mówiłem o słowach, które zapisał apostoł, który za czasów Jezusa, jak mówiłem wtedy i uważam, był tym najodważniejszym z apostołów. Pamiętacie, dzieci, kto to taki był? Najodważniejszy? Piotr. Mówiłem wtedy z listu Piotra, bo to on wyszedł z łodzi, bo to on poszedł tam, gdzie Jezusa przesłuchiwano. Inni uczniowie tego nie zrobili, mimo że się zaparł i tak dalej. On jednak wykonywał zawsze te pierwsze, najodważniejsze kroki, był pierwszy. A teraz chciałbym mówić, właściwie nie mówić, bo chciałbym dzisiaj bardziej skupić się na czytaniu. Chciałbym, żeby to słowo mówiło do nas. Chciałbym, żeby to, co zapisał inny uczeń Jezusa, o którym jest napisane tak, przeczytam wam. A gdy Piotr się odwrócił, zobaczył, że idzie za Jezusem ukochany uczeń Jezusa, ten, który podczas wieczerzy spoczywając przy Jezusie zapytał, kto będzie jego zdrajcą. Uczniem, o którym mowa, jest piszący tę księgę. On jest świadkiem tych wszystkich wydarzeń, a jego świadectwo jest, jak wiemy, wiarygodne. Ja bym chciał przeczytać właśnie to wiarygodne świadectwo naocznego świadka, czyli słowa z pierwszej ręki, które są zapisane w pierwszym liście Jana. Bo jak wiecie, o Janie jest mowa. Ale zanim przejdę do pierwszego listu Jana, chciałbym rozpocząć. Możecie sobie go otworzyć, bo płynnie przejdę tam czytając. Chciałbym zacząć od Ewangelii Jana. Pierwszy list Jana i Ewangelia Jana, napisane przez Jana oba, mają bardzo, bardzo spójne i podobne początki, które myślę, że warto i fajnie przeczytać razem i wspólnie i zobaczyć, jak to się łączy. Jak wiele cennych rzeczy w ogóle Jan pisze. Dlatego ja bym chciał, żeby to słowa, które Jan zapisał dzisiaj mówiły. Panie Jezu, ja Ci dziękuję za słowa, które mamy, za Pismo Święte Boże, które możemy czytać i które może nas dotykać. I proszę, aby dzisiaj nasze serca były otwarte i gotowe na przyjęcie tego, co Ty masz dla nas, co Ty chcesz dla każdego z nas powiedzieć, Panie, aby nas zmienić, nauczyć, może napomnieć, Panie. Dziękujemy Ci za to. Amen. Ewangelia Jana. Ja będę czytał z innego tłumaczenia. To jest tłumaczenie Nowego Przymierza z Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Wydaje mi się, że to tłumaczenie jest takie bardzo, akurat te słowa, bardziej zrozumiałe, że tak powiem, a przy tym myślę, że to są w większości słowa, które znamy dobrze. Kiedy czytamy troszkę inny przekład, może troszkę inaczej sformułowane zdania, czy czasem słowo trochę inne, to możemy odkryć coś na nowo. Werset, który znamy od lat, możemy powtórzyć, możemy zobaczyć troszkę z innej strony. Przynajmniej ja to tak odbieram i myślę, że może ktoś z was też tak na to spojrzy. Dlatego chciałbym zacząć od Ewangelii Jana. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, miał na imię Jan. Przyszedł jako świadek, aby zaświadczyć o świetle, by dzięki niemu wszyscy uwierzyli. Nie on był światłem, miał jedynie o nim zaświadczyć. Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. Przebywał na świecie i dzięki niemu świat powstał, ale świat go nie poznał. Przyszedł do swego, swoi go jednak nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Ja bym powtórzył jeszcze raz te dwa wersety, bo one są niesamowite. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Czy ty jesteś w tej grupie dzisiaj? Czy ty narodziłeś się z Boga? Czy przyjąłeś Jezusa? I czy jesteś tym, który wierzy w Jego imię? Bo jeżeli tak, to możesz się nazywać dzieckiem Bożym. A jeżeli nie, to myślę, że wiesz, co należy zrobić. Będziemy też czytać dalej. Słowo zatem stało się ciałem, pełne łaski i prawdy. Zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Jan świadczy o Nim, donośnie wołając. To o Nim powiedziałem, ten, który idzie za Mną, pojawi się przede Mną. On był wcześniej niż ja. Z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy łaskę w miejsce łaskawości. O ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi. Boga nikt nigdy nie widział. Objawił Go On, jedyny zrodzony Bóg, który jest w łonie Ojca. I dalej Jan już w pierwszym liście Jana pisze tak. Ogłaszamy wam to, co było od początku, o czym usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy na własne oczy, czemu się przyglądaliśmy i czego dotknęły nasze ręce, a co odnosi się do słowa życia. Życie bowiem zostało objawione. Poświadczamy to jako naoczni świadkowie i przynosimy wam wieść o tym życiu wiecznym. Było ono u Ojca, lecz zostało nam objawione. To zatem, co zobaczyliśmy i o czym usłyszeliśmy, przekazujemy wam, abyście mogli wraz z nami tworzyć jedną wspólnotę. A ta wspólnota oznacza więź z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy wam o tym, aby wasza radość mogła stać się pełna. Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam przekazujemy, brzmi tak. Bóg jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności. Gdybyśmy powiedzieli, że łączy nas z Nim jakaś więź, a jednocześnie żylibyśmy w ciemności, byłoby to kłamstwo. Nie postępowalibyśmy zgodnie z prawdą. Jeśli jednak żyjemy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy, jesteśmy dalecy od prawdy. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy i przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Gdybyśmy powiedzieli, że nie ciąży na nas grzech, robilibyśmy z Niego kłamcę. Nie byłoby w nas Jego słowa. Drogie dzieci, piszę o tym, abyście nie popełniali grzechu, a jeżeli ktoś by zgrzeszył, mamy opiekuna u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze, również za grzechy całego świata. O tym, że Go poznaliśmy, upewniamy się przez to, że przestrzegamy Jego przykazań. Kto twierdzi, że Go poznał, lecz nie przestrzega Jego przykazań, ten jest kłamcą. Jest daleki od prawdy. Kto jednak zachowuje Jego słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do doskonałości. Dzięki Niemu przekonujemy się, że jesteśmy w Nim. Kto mówi, że trwa w Nim, powinien postępować tak jak On. Drodzy, nie podaję wam nowego przykazania. Przypominam wam dawne, to, które znacie od początku. Tym dawnym przykazaniem jest słowo, które usłyszeliście. A jednak ogłaszam wam nowe przykazanie. Sprawdza się ono w nim i w was. Ciemność bowiem przemija i jaśnieje już prawdziwe światło. Kto twierdzi, że jest w świetle, a nienawidzi swego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności. W świetle trwa ten, kto kocha swego brata. W takiej osobie nie ma też nic, co mogłoby dla innych stać się przyczyną upadku. Kto natomiast nienawidzi swego brata, tkwi w ciemności i w niej się porusza. Człowiek ten nie wie, dokąd zmierza, gdyż ciemność dotknęła jego oczu. Dzisiaj śpiewaliśmy: otwórz me oczy, Panie, chcę widzieć Ciebie. Odnoszące się do tego fragmentu, aby ciemność nie dotknęła naszych oczu, żebyśmy widzieli Jezusa. Piszę do was, dzieci, gdyż ze względu na Jego imię dostąpiliście przebaczenia grzechów. Piszę do was, ojcowie, gdyż poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem do was, dzieci, gdyż poznaliście Ojca. Napisałem do was, ojcowie, gdyż poznaliście Tego, który jest od początku. I napisałem do was, młodzi, gdyż jesteście mocni i trwa w was Słowo Boże. I zwyciężyliście złego. Nie kochajcie świata ani tego, co go napędza. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo to wszystko, co steruje światem, rządzę ciała, rządzę oczu oraz pycha życia, to nie pochodzi od Ojca. To należy do świata. Świat natomiast przemija, a wraz z nim jego żądze. Ten zaś, kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. Dzieci, nastała ostatnia godzina zgodnie z tym, o czym słyszeliście. To znaczy, że ma przyjść antychryst. Pojawiło się wielu antychrystów. Właśnie po tym poznajemy, że nastała ostatnia godzina. Wyszli oni z nas, lecz nie należeli do nas. Bo gdyby należeli do nas, pozostaliby z nami. W ten sposób stało się jasne, że nie wszyscy należą do nas. Wy jednak macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście świadomi stanu rzeczy. Nie napisałem do was dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i wiecie, że prawda nie ma nic wspólnego z kłamstwem. A kto jest kłamcą, jeśli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten, kto przeczy Ojcu i Synowi, jest antychrystem. Nikt, kto odrzuca Syna, nie ma również Ojca. Każdy natomiast, kto przyznaje się do Syna, ma także Ojca. Jeśli chodzi o was, pozostawajcie przy tym, co usłyszeliście na początku. Jeśli pozostaniecie przy tym, co usłyszeliście na początku, to pozostawać będziecie również w Synu oraz w Ojcu. A łączy się z tym obietnica, którą sam nam złożył, życie wieczne. To wam napisałem na temat tych, którzy próbują was zwieść. Jeśli zaś chodzi o was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w was i nie ma potrzeby, aby was ktoś uczył. Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono też jest prawdziwe. Nie ma nic wspólnego z kłamstwem i jak was pouczyło, tak w nim trwajcie. A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się ukaże, mogli śmiało wyjść mu naprzeciw i w czasie jego przyjścia nie zostali przez niego zawstydzeni, ponieważ już wiecie, że jest sprawiedliwy. Wiecie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, narodził się z niego. Zauważcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i jesteśmy nimi. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a czym będziemy, to się jeszcze okaże. Choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto łączy z Nim taką nadzieję, oczyszcza się podobnie jak On jest czysty. Amen.